Drodzy Państwo, kolejny temat. Jak wiemy, stulecie niepodległości, data tej rocznicy łączy się również ze stuleciem zakończenia I wojny światowej. My teraz nazywamy ją pierwszą, bo była druga, jeszcze można powiedzieć gorsza. To nazywano wtedy Wielką Wojną, koniec Wielkiej Wojny. Komentarz historyczny poprosiłem pana profesora Grzegorza Kucharczyka, Instytut Historii PAN w Poznaniu. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, może o tej wojnie kilka słów, ale też potem o teraźniejszości, bo no nie ukrywamy też, że ta wojna zakończyła się, no wiadomo, powstały potem nowe państwa, odrodziła się niepodległa Polska, ale również wiemy o pewnej zmowie zaborców i tak dalej, więc było wiele też potem nieciekawych historii po tej dacie.
No tak, Wielka Wojna, bo tak nazywano pierwszą wojnę światową aż do wybuchu tej drugiej w 1939 roku, ona jest postrzegana na Zachodzie, rozumianym szeroko, jako Zachód Europy i Stany Zjednoczone, inaczej niż na przykład w naszym regionie Europy, czy u nas, w Polsce, bo dla nas z perspektywy polskiej pierwsza wojna światowa była tą no, wymodloną chociażby właśnie przez Adama Mickiewicza wojną powszechną za wolność ludów, o której on pisał kiedyś w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. A na Zachodzie, jak czytacie także obecne komentarze z okazji stulecia zakończenia I wojny światowej we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, no to pojawiają się takie komentarze, które no, pokazują, że pierwsza wojna światowa była takim pewnym cywilizacyjnym załamaniem się, prawda? Że na przykład Europa, która do 1914 roku dominowała w sensie politycznym i kulturowym na świecie, po 1918 roku coraz bardziej schodzi z tej pozycji lidera politycznego i zwłaszcza kulturowego, cywilizacyjnego. Zaczynają się takie właśnie kryzysowe zjawiska w całej cywilizacji zachodnioeuropejskiej. I to jest rzeczywiście, to była prawda. Natomiast z naszej perspektywy pierwsza wojna światowa no, była tą, która stworzyła pewną koniunkturę polityczną, gdzie rzeczywiście dwaj nasi śmiertelni wrogowie, Niemcy i Rosja, stanęły naprzeciw siebie w konflikcie zbrojnym, a potem okazało się, że wszyscy trzej zaborcy upadli, przegrali tę wojnę, więc to była rzeczywiście, no taki rok 1918 był dla nas annus mirabilis, rokiem cudów, rokiem stworzone rzeczywiście dane nam przez opatrzność tych możliwości, które żeśmy dzięki swojemu politycznemu rozumowi, rozsądkowi i jedności wykorzystali. Natomiast na Zachodzie to rzeczywiście był annus horribilis, to znaczy rok straszliwy, ten rok 1918, bo on z jednej strony kończył tą hekatombę, gdzie rzeczywiście ginęły dziesiątki milionów ludzi. My może tego nie pamiętamy, ale w tych wielkich bitwach na Zachodzie, pod Verdun, nad Somą i w innych miejscach, w ciągu jednego dnia ginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, po to tylko, aby front przesunął się o kilkaset metrów, więc ten bezsens tej straszliwego rozlewu krwi wtedy na Zachodzie stał się bardzo oczywisty. Znamy przecież te dzieła, które wtedy powstają, czy po pierwszej wojnie, które pokazują właśnie ten bezsens tej rzeźni, która wtedy odbywała się w okopach, prawda, na Zachodzie bez zmiany remarka, ale to jest całe pokolenie pisarzy, które o tym pisało. Natomiast to rzeczywiście było tąpnięcie kulturowe i cywilizacyjne. O tym zresztą nawet jako jeden z pierwszych pisał papież Benedykt XV w swoich encyklikach opublikowanych w czasie I wojny światowej, kiedy co rusz namawiał do zawarcia pokoju, do zaprzestania rozlewu krwi, bo on miał świadomość tego, jako jeden z pierwszych rzeczywiście mężów stanu wtedy w Europie, że ta wojna otwiera drogę także jeszcze straszliwszym wstrząsom. Mówił tutaj o rewolucji, która może nadejść. I rzeczywiście nadeszła, jak wiemy, bo rok 1917, no to była, sam Lenin mówi, że to była wymarzona okazja, ta wojna, wielka wojna, była wymarzoną okazją dla bolszewików, żeby ruszyć z propagandą rewolucyjną i żeby w końcu objąć władzę w wyniku krwawej rewolucji. Więc tutaj mamy rzeczywiście pewne takie dwie perspektywy. Patrzymy na Wielką Wojnę jako pierwszą wojnę światową, która stworzyła nam możliwość do walki o odzyskanie niepodległości, a z kolei na Zachodzie, no, zwłaszcza u naszych najbliższych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech, ona jest postrzegana jako załamanie się tego starego, dobrego świata.
Też warto zauważyć, panie profesorze, że i wtedy w 100 lat temu, a także i teraz, czy bardziej wtedy, no ważna też tutaj rola Stanów Zjednoczonych, a więc przyłączenie się do tej, mówimy, pierwszej wojny i także i drugiej, ale ciągle to znaczenie strategiczne tego wielkiego państwa. Tak samo to było widać nawet na tym zjeździe, nie wiem, czy pan się odniesie też, bo tam oczywiście były śmieszne komentarze, czemu nie było prezydenta Dudy, no ale trudno, żeby w tym dniu święto patronalne, uroczystość niepodległości, prawda, Polski, rocznica stulecia, tutaj nie ma prezydenta, tylko jest na wśród tam 30 kilku przywódców. Ale no, warto to też wtedy, prawda, odnotować, że ten rok...
Nie, to była tak, absolutnie kluczowa rola Stanów Zjednoczonych. Jej przystąpienie do wojny po stronie Antanty w kwietniu 1917 roku, w momencie, kiedy rzeczywiście wydaje się, że szale wojny przechodzą na korzyść mocarstw centralnych, czyli Niemiec przede wszystkim i Austro-Węgier, no bo pamiętajmy, że od 2 miesięcy Rosja jest pogrążona w chaosie rewolucyjnym, prawda? Upadł carat pod koniec lutego 1917 roku. To rozwiązuje, że tak powiem, ręce na wschodzie Niemcom, którzy już szykują się do zadania, jak mówią, śmiertelnego ciosu Francji i Wielkiej Brytanii na zachodzie. I w tym momencie do wojny po stronie Antanty wchodzą Stany Zjednoczone, to jest kwiecień 1917, a wraz ze Stanami to jest rzeczywiście ta tak zwana strategiczna przewaga, cała potęga amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, który no, bardzo szybko przedstawił się na potrzeby wojenne i rzeczywiście to wejście Ameryki po stronie Antanty do wojny było w sensie militarnym tym przeważeniem szali na korzyść aliantów, a z drugiej strony oczywiście w sensie politycznym, z naszej perspektywy zwłaszcza patrząc, to było też niewątpliwie korzystne, no bo zwłaszcza ten program, te cele wojenne, które prezydent Wilson nakreślił w słynnym orędziu 8 stycznia 1918 roku przed kongresem, te cele były ujęte 14 punktach i ten 13 mówił o tym, że jeden z celów wojennych USA w tej wojnie jest doprowadzenie do powstania niepodległej, suwerennej, zjednoczonej, złożonej ze wszystkich bezspornie polskich ziem, właśnie państwa polskiego z zagwarantowanym dostępem do morza. I to rzeczywiście w tamtych warunkach było naprawdę faktem pierwszorzędnej wagi. I chociaż w sensie militarnym Stany Zjednoczone pierwsze jednostki amerykańskie weszły do działań bojowych na froncie zachodnim dopiero pod koniec maja 1918 roku, bo najpierw to wojsko trzeba było utworzyć, przeszkolić i przetransportować przez ocean, więc oni, Amerykanie, dopiero w końcu maja 1918 roku wchodzą i stanowią tę główną siłę uderzenia potem latem 1918, kiedy alianci przechodzą już do ostatecznej ofensywy, która zmusi Niemcy do poproszenia o Rosję jesienią 1918 roku. Także tutaj Stany Zjednoczone były rzeczywiście w sensie politycznym i wojskowym tym czynnikiem, który, jak to się dzisiaj mówi, robi różnicę. No i z punktu widzenia polskiego orędzia Wilsona, jego 13 punkt był bardzo ważnym faktem, chociaż potem, jak się okazało, w czasie konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, no, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach i tu rzeczywiście to się potwierdziło, bo co oznaczają wszystkie bezspornie polskie ziemie, co oznacza zagwarantowanie Polsce dostępu do morza, potem okazało się, że dla wielu polityków amerykańskich czy brytyjskich to, co my rozumiemy przez ziemie bezsporne polskie i dostęp do morza, czyli na przykład obecność Gdańska w granicach Rzeczypospolitej, dla nich to już tak oczywiste nie było.
No właśnie, tak to też wyglądało. Teraz jeszcze może przejdę do obecnej sytuacji. Otóż te obchody w Paryżu, no szumne, wielkie, no tutaj prezydent Macron oczywiście wcześniej miał wywiady i potem przemówienia. Między innymi, jak pan by się odniósł do takiego stwierdzenia, że obecnie Europa przeżywa podobną sytuację jak w latach 30. No i że politykę nie powinno się prowadzić tweetowaniem, czyli tutaj jest ugryzienie, tak można mówić, prezydenta Stanów Zjednoczonych, ani także nie mogą być politycy populistami, no więc to takie no wykorzystanie sytuacji, że się przewodniczy takiemu spotkaniu, ale te lata 30, no bo to by wróżyło, że przed nami jakieś takie, prawda, zawirowania, bo i kryzys gospodarczy, no i potem, no nie daj Boże, jakiś konflikt, ale myślę, że to jest przesadzone jednak porównanie.
No, oczywiście całe obchody, które odbywały się we Francji z okazji stulecia podpisania rozejmu 11 listopada, one no, były wykorzystywane do nazwijmy to, wbijania szpilek z Francuzów przez prezydenta Macrona w Stany Zjednoczone czy osobiście prezydenta Donalda Trumpa, chociaż potem to mowa w Pałacu Elizejskim podano, że była pełna zgodność, że Francuzi też uważają, że argument, który podnosi Ameryka w sprawie zwiększenia wysiłku finansowego Europejczyków dla NATO jest słuszny. No ale to wszystko oczywiście zaczęło się takim rytualnym, że tak powiem, sceną kolejną, sceną pojednania niemiecko-francuskiego w słynnym wagonie w Compiègne, gdzie doszło do podpisania tego rozejmu 11 listopada 1918 roku. Warto o tym pamiętać, o czym już Francuzi nie przypominali, że w czerwcu 1940 roku w tym samym wagonie Hitler kazał im podpisać akt kapitulacji wobec Niemiec. No ale o tym już nie mówiono, rzecz jasna. Natomiast te analogie z latami 30. Po zakończeniu I wojny światowej, no można powiedzieć, zależy co kto rozumie przez zjawisko kryzysu lat 30., bo jeżeli przez zjawisko kryzysu lat 30. rozumiemy osłabienie woli oporu ze strony Francji przede wszystkim, wycieńczonej wojną, ale też Wielkiej Brytanii, woli oporu wobec eskalujących się żądań niemieckich, no to w jakimś sensie jest to oczywiście analogia, bo Niemcy coraz bardziej się rozpychają w Unii Europejskiej, to widzimy wszyscy. No i rzeczywiście wola oporu Francji jest coraz bardziej miałka, no a Wielka Brytania w ogóle powiedziała, że ją to nie interesuje, występuje z Unii Europejskiej, więc pod tym względem oczywiście jest analogia, ale myślę, że prezydent Macron akurat o tej analogii nie myślał. Nie czynił aluzji akurat do tej kwestii, tylko być może chodziło mu o dystansowanie się Stanów Zjednoczonych, bo tak to jest przedstawiane polityka Trumpa, że Stany Zjednoczone dystansują się od spraw europejskich, co oczywiście nie jest prawdą, bo Stany Zjednoczone, można powiedzieć, w czasie rządów administracji Trumpa może dystansują się od spraw części krajów zachodniej Europy, natomiast jak wiemy, gdy chodzi o nasz region Europy, no bardzo mocno są obecne, jak wiemy z ostatnich dni, coraz bardziej w sensie ekonomicznym, także są i chcą być obecne w naszym regionie Europy. Więc tutaj oczywiście to należy widzieć przez pryzmat pewnej propagandy politycznej i takiej kampanii politycznej i też takiego mocno osadzonego w zachodniej Europie, zwłaszcza we Francji, antyamerykanizmu. Francuzi ciągle mają kompleksy utraconej piękności czy utraconego przywództwa w świecie zachodnim. No bo właśnie to chociażby właśnie wraca ta historia słynnego wagonu w Compiègne, tak? Haniebna kapitulacja przed Niemcami w 1940 roku i potem rządy Vichy, które teraz słyszymy z prezydenta Macrona, trzeba jednak rehabilitować albo spojrzeć na nie na nowo, jak mówi prezydent Francji. No to są rzeczywiście rzeczy, które zapadły w pamięci Francuzów i oni mają jakiś kompleks tego, że Ameryka ich dwa razy uratowała, raz w 1918, a potem po lądowaniu w Normandii w 1944 roku, kiedy wojska amerykańskie też były przecież jednym z tych głównych sił uderzeniowych aliantów, którzy wyzwalali Francję, więc to jest oczywiście taki antyamerykanizm, który z chwilą objęcia urzędu przez Donalda Trumpa i we Francji, i w Niemczech zyskał bardzo na wigorze i w związku z tym te takie wbijanie szpilek w obecną amerykańską administrację przy okazji tego świętowania stulecia rozejmu obserwowaliśmy to, chociaż okazja była dość kiepsko wybrana, bo raczej trzeba byłoby się zastanawiać przy okazji stulecia zakończenia I wojny światowej, jakie były skutki tej wojny, jakie właśnie w sensie cywilizacyjnym, duchowym, kulturowym dla zachodniej Europy, co nas sobą przyniosła, dlaczego takie fenomeny właśnie jak narodowy socjalizm w Niemczech, czy też bolszewizm rosyjski powstały, jaka była w tym rola bierności zachodnich polityków, a nawet wspierania przez część zachodnich polityków, czy to bolszewików, czy niemieckich narodowych socjalistów. No tego zabrakło oczywiście i często te obchody stulecia tego rozejmu w Compiègne przybrały właśnie formę takiego rytualnych, powtarzanych scen pojednania. Mówi się nawet w tym kontekście o kiczu pojednania francusko-niemieckiego, albo właśnie takie wykorzystywanie tej rocznicy, żeby uzewnętrzniać swój antyamerykanizm. Ale to i w sensie intelektualnym, i w sensie politycznym jest dość jałowe.
No, tam był taki oczywiście obrazek, ale on jest związany bardziej z względami przepisów bezpieczeństwa, bo wszyscy przywódcy przyjechali na plac Elizejski, na plac Gwiazdy autobusem, a tylko prezydent amerykański swoją limuzyną opancerzoną. Ale to tak na marginesie oczywiście.
No tak, to jest.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za ten komentarz szeroki, no bo to też jest oczywiście bardzo ważna data. Dla nas ważniejsza jest ta, że Polska odzyskała niepodległość i stulecie jej świętujemy, tej rocznicy. Natomiast tutaj ten kontekst europejski również, no bo bez tego rozejmu i późniejszych historii, jak pan tu nam przedstawiał, nie byłoby przecież takiej możliwości, by Polska powstała. Jak
to się świętuje. Ja wiem, że w różnych mediach, nazwijmy to liberalno-lewicowych, piętnuje się obecność prezydenta czy polskiego premiera na uroczystościach w Warszawie i ich nieobecność w tym czasie w Paryżu. Ale to jest oczywiście, ci, co takie zarzuty stawiają, to no po prostu nie znają historii, to po pierwsze. A po drugie, obecność wysokich polskich przedstawicieli w Paryżu będzie wskazana, jeżeli strona francuska będzie na przykład organizować obchody stulecia początku konferencji paryskiej pokojowej w styczniu, albo stulecia, a pewno będzie organizować stulecie podpisania traktatu warszawskiego w czerwcu 2019 roku. Wtedy rzecz jasna, Polska, która była, warto powiedzieć, w szeregu państw zwycięskich na konferencji pokojowej dzięki walkom armii generała Hallera na froncie zachodnim, no to wtedy rzeczywiście obecność prezydenta Polski czy premiera Rzeczypospolitej będzie jak najbardziej na miejscu. Oczywiście druga sprawa jest, czy nasi francuscy przyjaciele zauważą konieczność zaproszenia naszych przedstawicieli na tę uroczystość.
Oczywiście. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie jeszcze.
Bardzo dziękuję.
Świątecznie. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN w Poznaniu, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Panem Bogu.
Panem Bogu.